Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie ze studia Radia Zielona Góra, a z racji na to, że zbliża się sesja Rady Miasta, to dzisiaj mamy przedstawicieli radnych oraz prezydenta. Z nami dzisiaj jest pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa i radiosłuchaczy.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Filip Gryko, przewodniczący Klubu Radnych Zielona Razem.
Witam serdecznie.
Oraz Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
Zbliża się koniec roku, prezydent planuje budżet na rok przyszły. Rada nad nim obraduje. To ja panów dzisiaj chciałem zapytać, co za niespodzianki szykujecie nam w nowym roku? Od kogo by zacząć?
Od pana prezydenta.
Od pana wnioskodawcy. A w sesji da się zauważyć, że, nie da się nie zauważyć, że będzie mowa o pieniądzach.
Szanowni Państwo, na koniec roku to nie tylko Wigilię, którą akurat mieliśmy okazję tutaj w Radio Zachód przed chwileczką brać udział, ale przede wszystkim to jest rok przyszły, założenia na rok 2020. Zakładamy, że budżet ten będzie ponownie budżetem miliardowym, czyli przychody, które zakładamy, to będzie ponad miliard złotych. Wydatki również miliard złotych. Tak jak Państwo wiedzą, budżet musi się bilansować, więc w jaki sposób on się bilansuje. Na pewno elementem kluczowym w dochodach, bo to jest element bardzo ważny, będą dochody własne, które niestety spadły nam i to w szczególności w PIT-cie i CIT-cie, bo to jest 25,5 miliona złotych, które
planujemy,
że spadną, bo takie założenia mamy z Ministerstwa Finansów. Ale to jest kwestia, którą na pewno będziemy musieli w jakiś sposób wyrównać innymi przychodami, których i dochodami, które będą się pojawiały w trakcie roku budżetowego. Dlatego ostatnia sesja dyskutowaliśmy na temat podwyżki podatków lokalnych, w szczególności podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta poduszka daje nam około 12 milionów złotych, które pozwolą nam zabezpieczyć brak tych 25 milionów. Oczywiście w kluczowych inwestycjach, jeżeli chodzi o wydatki, pozostajemy na tym samym poziomie. Największe wydatki są związane z edukacją i z sprawami społecznymi. Podwyższony został bardzo mocno też układ 500+, ponieważ w tej chwili to prawie 161 milionów złotych, które przekazywać będziemy dla zielonogórskich rodzin. I to są jakby te kwestie, które są zasadnicze. Jeżeli chodzi o największe inwestycje, to oczywiście kontynuacja budowy obwodnicy południowej, kontynuacja zmiany systemu komunikacyjnego w mieście Zielona Góra, także drogi, które będą brane i które będą realizowane, jak również inne elementy, które tak naprawdę w budżecie się pojawiają, ale myślę, że o szczegółach to za chwileczkę powiem.
No właśnie, bo budżet to też bilans. Wspomniał pan, że 12,5 miliona ma być pokryte z jednego źródła, a co z innymi źródłami, no bo ta dziura rośnie. Jak miasto planuje pokryć dalszą dziurę, którą planuje według prezydenta?
Szanowni Państwo, niezależnie od tego, jaka ta kwota będzie, kwestia około 36 milionów deficytu, który będzie sfinansowany z różnych źródeł. To będzie też zależało od tego, jak będą spływały pieniądze z podatków. Może okazać się, że te podatki będą w większym wymiarze wpływały do miasta, więc ta dziura budżetowa będzie mogła być tym zasypana. Oczywiście w innym wypadku będziemy korzystać z normalnych narzędzi, jakimi są kredyty, i tymi kredytami będziemy zabezpieczać te elementy, które w chwili obecnej nie mają pokrycia w przychodach.
Panowie radni, przyglądaliście się już budżetowi, rozumiem to, skoro sesja w piątek, więc do panów. Zaraz pytanie będzie o program sesji, bo tam mamy informacje o zmianach opłat za chociażby odpady, czy podniesienie kwot dla nauczycieli, dodatków motywacyjnych, czy również innych. Ale sam budżet chciałem panów zapytać. Jak panowie postrzegają ten budżet, który jest w mieście? Może od pana Filipa Gryko zacznijmy.
Przede wszystkim jest to budżet taki, nazwijmy to, zrównoważony. Tak? Trzeba ten rok przyszły troszeczkę, ja w cudzysłowie tak ja nazywam, przeczekać. Tak? W związku z tym, że to, co prezydent Leśnicki przed chwilą mówił, będzie mniejszy, najprawdopodobniej mniejszy wpływy z racji budżetu krajowego i z tego, co zostało wprowadzone przez rządzących, tak, czyli przez PiS. Nie bójmy się tu powiedzieć, że zostały to wprowadzone pewne ulgi i obniżenie podatków i to z tym się wiąże, że do samorządu troszkę też mniej pieniędzy wpłynie. Liczy się, że na 20 parę milionów złotych. I w związku z tym mamy zamiar jakby ten przyszły rok dokończyć inwestycje bieżące, co też już powoli się dzieje, bo mam nadzieję, że przed świętami otworzymy Batorego. Mam nadzieję, że pewne rzeczy też zostaną po końcu podokończane. Niedawno zakończyliśmy też rondo na ulicy Wrocławskiej i też rondo przywieźć na Racule. Także widać, to się powoli wszystko dzieje i mam nadzieję, że to zostanie podokończane jeszcze pozostałe rzeczy. No i ten rok taki będzie troszeczkę na przeczekanie. Zobaczymy, jak tak naprawdę, jak to się wydarzy w przyszłym roku, z racji tego, że uważamy, że te pieniądze powinny też wracały do miasta i do państwa tak samo.
No tak, no
i
skoro
to nas mocno nie obciąża. Oczywiście ten pierwszy rok jest najtrudniejszy. Tak? Będziemy mieli więcej w kieszeniach, to myślę, że też więcej ludzi wydadzą, tak? Ale ten pierwszy rok jest bardzo trudny. Dlatego ten budżet jest w miarę taki zrównoważony. Ten deficyt, te 30 parę milionów, to co pan prezydent powiedział, będzie pokryty najprawdopodobniej z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ten kredyt też jest bardzo dobry dla miasta, bo tam jest około 0,5% do wyboru. Czyli nie państwo sobie wyobrażą, że taki kredyt ma osoba prywatna, to byłby szok, a to miasto ma takie możliwości i ma taką linię finansową. Także zawsze jesteśmy w stanie się zabezpieczyć i jakby to wszystko zbilansować i czekać tak naprawdę, co się wydarzy. My też oczywiście inwestujemy, także te inwestycje też są. To, co pan prezydent powiedział, dla mnie taka kluczowa inwestycja, czyli w końcu najprawdopodobniej wbijemy łopatę pod koniec trzeciego kwartału w Obnicy Południowej, czyli w końcu 20 parę milionów złotych przewidziane na ten rok. Rozpoczniemy pierwsze prace.
Chyba najpierw piłę uruchomimy, żeby las wyciąć.
No piłę no, są niestety w tych przypadkach inwestycji konieczne i tego nie oszukujmy się, że
estakadą tego
jest
to, nie
znaczy, nie estakadą, ale estakady.
Tak jest. Marcin Papierowski przejrzał budżet. Tak, Klub Platformy przejrzał budżet.
Była Komisja Rozwoju Miasta, którą zorganizowałem. Byli zaproszeni urzędnicy, dyrektorzy departamentów. Radni dopytywali o inwestycje. No ale tu też chciałem wrócić do i podkreślić to, że jako Koalicja Obywatelska byliśmy przeciwni takim drastycznym podwyżkom dla przedsiębiorców 30% i tutaj jestem ostrożny z takich szacunkach, że to wróci. Będą droższe usługi, droższe materiały, część firm będzie miało kłopoty, bo nie mówię tu o bankach, które zajmują pomieszczenia 5x5 i komputer, tylko mówię o warsztatach, kwiaciarniach, o takich małych, średnich przedsiębiorstwach. I to się negatywnie wpływa na przedsiębiorcach. Straci też miasto by konkurencyjność pozyskiwania tych inwestorów, bo cechowała nas to, że mieliśmy niskie podatki. Tak? Byliśmy atrakcyjnym regionem gospodarczym. Teraz to straciliśmy ten atut. Nie? I to nie z winy miasta, tylko z winy tu partii rządzącej, która po prostu planowała takie rozwiązania podatkowe, nie dała nam dofinansowań z innych źródeł, aby tą dziurę wypełnić. Tu się mówi o dziurze 30-50 milionów, to są ogromne pieniądze. Co ten budżet cechuje? Cechuje go 15% na inwestycje. W 2018 roku mieliśmy budżet też miliardowy, mieliśmy ponad 30% na inwestycje. No i to jest kłopot. I tutaj jako samorządowcy i to, co mówi pan prezydent, no inwestycje są kluczem i motorem napędowym, jeśli chodzi o miasto. I to jest diagnoza, która niepokoi te 15% przy miliardowym budżecie spadku dochodów własnych. Nie? Nikt nam nie zagwarantował wypełnienia tej dziury z zewnątrz żadnymi pieniędzmi. To jest olbrzymi kłopot. Kwestia usług świadczonych przez miasto, no bo skoro jest dziura, to muszą być cięcia, tak? I te pieniądze wcale nie wracają, tylko dyrektorzy jednostek musieli się spotkać z budżetami na nowy rok 2020. No to mówię, tu są programy miejskie, które mogą mieć problemy z realizacją i to mogą mieszkańcy odczuć. Co jest ważne w tym budżecie? Są inwestycje chyba najważniejsze, bo musimy zacząć myśleć o strefach gospodarczych, tak? O nowej strefie gospodarczej, czyli to jest chyba między łącznikiem od drogi od Pomorskiego do drogi S3. Musimy w końcu uzbroić ten teren, zagospodarować, bo musimy sprowadzać inwestorów. Tak? Musimy zacząć inwestować bardzo mocno w składowisko odpadów. Musimy rozbudować linię do segregacji odpadów. Musimy może pomyśleć o zmianie koncepcji, studium wykonalności, może pod spalarnię odpadów, bo dzisiaj to jest problem dla każdego samorządu i wytyczne są takie, że ten recykling odpadów musi być na poziomie około 50%. Czyli tutaj miasto musi już dzisiaj bardzo mocno zacząć myśleć o tym, właśnie o takich sprawach przyziemnych, które są ogromnie ważne, czyli strefy przemysłowe oraz składowisko lub spalarnia odpadów. To są kwestie, które musimy rozwiązać. Ważnym czynnikiem, który od lat jest poruszany i ważną sprawą, to jest schronisko dla zwierząt. Tutaj z prezydentem Leśnickim uczestniczymy w zespole, który szuka lokalizacji. Moim marzeniem jest to, aby już w tym roku udało się zlecić dokumentację projektową na to schronisko, żeby już wydyskutować to, podjąć tę decyzję, bo te rzeczy takie praktyczne musimy zacząć rozwiązywać już w tych latach. To jest na razie na tyle.
I Piotr Barczak, jak klub Prawa i Sprawiedliwości podchodzi do budżetu i czy to faktycznie jest tak, że to przez PiS, przez rząd w Zielonej Górze będzie mniej pieniędzy, w miliardowym budżecie będzie mniej ich o 26,5 miliona, czyli jakieś 2%, jak dobrze liczę.
Panie dyrektorze, tylko to jest wyliczane na podstawie zmniejszonych wpływów z tytułu podatku CIT-PIT. Ale te zmniejszenia dotyczą tego, iż młodzi ludzie, szczególnie w wieku do 26 roku życia, nie będą płacili podatku, czyli oni będą mieli wysokość podatku na poziomie zero. A zatem tak naprawdę te pieniądze bezpośrednio pozostają w środkach i finansach naszych młodych, zielonogórskich ludzi najczęściej. W związku z tym to nie jest tak, że miasto na tym straci. Być może w rachunkach, zapisach budżetowych, w budżecie miasta owszem, ale ci mieszkańcy otrzymują. To, co pan prezydent Lesicki wspominał, 161 milionów na program Rodzina 500+, ale proszę państwa, w ubiegłym roku, czyli w tym 2019, który mija, to było 60 milionów. To oznacza, że 100 milionów więcej wpływa do zielonogórskich rodzin z tytułu dodatkowo 100 milionów, czyli 160 milionów bezpośrednio do tych, którzy najbardziej potrzebują. To jest chyba jasna i oczywista sprawa. Więc ja co do jakby dochodów aż tak bardzo bym się nie obawiał. Oczywiście jak najbardziej rozwój kolejnej strefy, czy rozszerzenie dotychczasowej, a tak naprawdę właśnie nowe tereny pod, można by powiedzieć, nową strefę, pomogą na zwiększone z kolei wpływy z tytułu innych podatków. I to kierunek jest jak najbardziej słuszny. Jeżeli chodzi o całość budżetu, ja też wcześniej już tutaj też na tej antenie wspominałem, że jest to takie równoważenie wydatków, przychodów. Wysokość deficytu na poziomie 36 milionów w porównaniu do miliarda. To nie jest to duży deficyt, jest to taki, nazwijmy to, zdrowy, rozsądny. Szczególnie zdaniem pana przewodniczącego Adama Urbaniaka, który zawsze mówił, że ten deficyt powinien występować, bo wtedy to pobudza do rozwoju. Wysokość inwestycji na przyszły rok to jest około 15%. No i to jest z kolei taki poziom, który wydaje się mógłby być lepszy w granicach 20%. Ale nie jest to, nazwijmy to, dosyć czy też kiepski, jak bywało w naszej Zielonej Górze, czyli na poziomie 80%. A zatem, tak jak powtarzam, no, ten budżet ogólnie założenia wydaje się, że jest dosyć rozsądny. Kwestia oczywiście później paragrafów, zapisów, a to jest rzecz jeszcze istotniejsza. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jeżeli, bo słyszałem w miarę jakąś taką krytykę tutaj chyba trochę co do budżetu ze strony koalicji, czy w takim wypadku przedstawiła i przedstawi jakiekolwiek propozycje do zmiany tego budżetu, bo przypominam, że 18, czyli za dwa dni jest posiedzenie Komisji Budżetu Finansów, a w piątek jest sesja Rady Miasta dotycząca właśnie podjęcia uchwały budżetowej na
właśnie,
rok 2020.
Ad vocem Marcin Papierowski, czy ta sesja budżetowa to będzie na zasadzie skwitowania tego, co wypracuje się na komisji? Niekoniecznie ona będzie, ta komisja przynajmniej, tak dość mocno, no nie wiem, rozpowszechniona, żebyśmy my wiedzieli, co tam się działo. Na sesji po prostu podniesiecie państwo rękę za, przeciw lub się wstrzymacie.
Będą jeszcze komisje i spotkania z prezydentem i o tym dyskutujemy. Już pierwsza propozycja była skierowana do PiS-u, aby nie dobijać przedsiębiorców 30% podatkiem, aby nie obciążać szpitala 10 tysięcy więcej podatku, bo za tym zagłosował PiS i podniósł rękę. To więc te propozycje nie uzyskały zrozumienia Rady Miasta. PiS głosował za podwyższeniem podatków, za obciążeniem dodatkowym szpitala o podatku od nieruchomości. No to więc to są fakty, a młodzi przedsiębiorcy, którzy mają podatek zero, spotkają się z podwyżkami za dzierżawę, za wynajem, za tworzenie firm swoich. To więc to tak łatwo nie jest. Ja mam firmę, współpracuję z środowiskiem przedsiębiorców, mamy ich opinię, to więc to nie jest takie łatwe podwyższanie podatków dla przedsiębiorców. Zachęcam do działań.
Pan wocem Piotr Barczak?
Tak, ja tylko wyjaśnię, ponieważ jak zwykle pan Marcin Kowalski z Platformy Obywatelskiej kłamie. Ja nie głosowałem za tą podwyżką, a jestem z PiS-u, jak pan wie.
Więc, klub PiS jak głosował?
No, a ja jestem w tym klubie. Pan mówi o tym. Nie słyszy pan?
A jak klub PiS głosował?
Ja panu powiedziałem. Jestem z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie głosowałem za podwyżkami. A zatem nie może pan mówić, że klub PiS-u głosował za podwyżkami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli pan mówi o środkach zdrowia, to ja panu powiem, że w Ochli mieszkańcy od dawna tego oczekują i w tym roku, czyli w 2020, bo o tym już mówimy, jest zaplanowana kwota na budowę tego ośrodka zdrowia. I myślę, że to są ważne rzeczy. I gdybyście się takimi rzeczami bardziej pochylili, to byście patrzyli na to, co jest potrzebne mieszkańcom, a nie tylko na narzekanie. A jeżeli pan mówi o zarządzaniu szpitalem, to naprawdę proszę spojrzeć, jak on jest zarządzany, jak tam są pieniądze wydawane. Ja już teraz nie mówię o bakterii New Delhi, ale zachęcam do tego, żebyście, jeżeli macie z tym problem, zaczęli sami wyłapywać szczury, które tam biegają.
Zostawmy ten szpital, pan Dariusz Lesicki.
Szanowni państwo, oczywiście tutaj podwyżka, która musiała nastąpić, to jest podwyżka, która przez 8 lat nie była uruchamiana, więc przedsiębiorcy przez te 8, powiem, nie były to chude lata, były to tak naprawdę 8 lat wzrostu gospodarczego, więc mogli w jakiś sposób przygotować się do tego. W tej chwili ja powiem, że mały i średni przedsiębiorcy tak naprawdę nie odczują tego zupełnie, bo ja liczyłem na sesji, zresztą to pokazywałem państwu, zwolnienie podatkowe, czy zwiększenie podatku przy powierzchni około 180 metrów kwadratowych wyjdzie 52 zł rocznie, więc myślę, że to przedsiębiorstwo się nie przewróci. Rozumiem, że dotyczy to dużych przedsiębiorstw, które mają potężne ilości gruntu, ale tak do końca, to też należy liczyć, czy te grunty są im potrzebne, bo jeżeli nie prowadzą na nie działalności gospodarczej, to dlaczego mielibyśmy nie zyskiwać przychodu? Ja myślę, że to jest kwestia ważna. My tak naprawdę rzeczywiście mieliśmy 18,60, to był najniższy podatek od prowadzenia działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości i od prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dorównaliśmy do warunków, które są tak naprawdę wszędzie obok. W Nowej Soli, w Gorzowie, w Sulechowie, więc też słyszałem, że niektórzy będą się wyprowadzać, ale to naprawdę warunki prowadzenia działalności w tych innych miastach od kilku lat są o wiele mniej korzystne. My dopiero teraz poszliśmy jakby w kierunku tego, aby ten podatek podwyższyć i myślę, że to jest kwestia związana z tym, że musimy w jakiś sposób rekompensować te przychody, które, te dochody, które nie są realizowane. Ja tak powiedziałem, że mówię, ja liczę na to, że rzeczywiście, że dochody z podatku PIT i CIT będą wyższe, więc tym samym ta dziura budżetowa będzie mogła być zasypana i to są prognozy. Z roku na rok widzimy, że te prognozy są w jakiś sposób albo w górę, albo w dół się pojawiają. Jeżeli będzie dalej rozwój gospodarczy, to ten PIT i CIT będzie rósł. Na pewno ważnym elementem jest to, że dogadaliśmy się i dozgodniliśmy pewne rozwiązania, jeżeli chodzi o oświatę, bo oświata to jest 27,3% tego budżetu, prawie 283 miliony złotych i tam również dozgodniliśmy, prezydent Janusz Kubicki dozgodnił ze związkami zawodowymi rozwiązanie, które daje wszystkim nauczycielom szansę na to, by otrzymali kolejne pieniądze, tak aby godnie ten zawód sprawować. I to jest jakby element, który jest ważny. My stawiamy na oświatę i na tą oświatę stawiamy od zawsze i uważam, że pieniądze w edukację naszych dzieci są najlepiej wydanymi pieniędzmi, jeżeli chodzi o to, co będzie w przyszłości. To one w przyszłości będą pracowały tak, abyśmy mogli spokojnie na emeryturze odpoczywać. Drugim elementem ważnym w budżecie to jest 29%, to jest pomoc i polityka społeczna, która jest związana właśnie z bezpośrednią pomocą osobom najbardziej potrzebującym. I to są jakby elementy, które są lwią częścią tego budżetu, bo one razem dają nam prawie 60% wydatków, czyli 600 milionów złotych wydajemy na edukację i pomoc i politykę społeczną. Oczywiście zgadzamy się i to jakby wskazujemy budowę ulicy Świebodzińskiej. To jest ulica, która wewnętrzną jest ulicą w strefie aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim wielką wagą i atencją w tej chwili będziemy kierować w kierunku nowej S3, czy tam obszaru gospodarczego przy północnym wjeździe do Zielonej Góry i to będzie jakby 400 hektarów, które chcemy zagospodarować. Zaczynamy od 75 hektarów. Tam chcielibyśmy to przygotować. Rozmawiamy z Lasami Państwowymi w kwestii wyłączenia tego z produkcji leśnej. Będziemy musieli rozmawiać z ministrami. Mam nadzieję, że również parlamentarzyści nam pomogą w tej dyskusji, ponieważ to jest kwestia rozwojowa miasta. Niezależnie od tego, że my jesteśmy z prawej, z lewej czy z środka, ważne jest, aby Zielona Góra się rozwijała i tak naprawdę ta partia pod nazwą Zielona Góra powinna iść w kierunku tego, aby te najważniejsze milowe rzeczy, które są dla nas, a to jest właśnie rozwój parku i stworzenie tego nowego parku, bo to jest rozwój dla tych dzieci, na których edukację przekazujemy te setki milionów złotych. I to jest jakby element ważny z naszego punktu widzenia. Oczywiście południowa obwodnica, który jest elementem, myślę, że bardzo ważnym nerwem systemu funkcjonowania miasta, bo drogi to są nerwy tego systemu, a wiemy, że coraz gorzej może się jeździć, dlatego zabiegamy o to, aby realizować te inwestycje, które są ważne.
Panowie, mamy jeszcze 9 minut do końca. Pan Filip Ryko jeszcze adwocat.
Znaczy ja tylko adwocat w dwóch zdaniach. Jakby, jeżeli chodzi o podatki do przedsiębiorstw, to ten temat już za nami jest, ponieważ został przegłosowany, także wracanie do tego ciągle jest bez sensu. Uważam, że pan redaktor bardziej tu i Piotr Barczak bardziej pytał o to. I ja też się na tym zastanawiam, się interesuje mnie to, czy którekolwiek z klubów, czy którekolwiek z komisji wniesie jakieś uwagi do budżetu, bo na razie mówimy, że budżet powinien być taki, budżet taki, bo w miarę nam się podoba, aczkolwiek czekamy, czy jakieś uwagi zostaną wniesione. Na dzień dzisiejszy, z tego co ja wiem, bo tych komisji troszkę było, wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie budżet, nie było żadnych uwag. Oczywiście, że komisja budżetu jest tym ostatnią komisją, która spina to wszystko i może zawsze wnieść uwagi, tylko jest jeden problem, że jak się wnosi jakieś zmiany, to trzeba zawsze pokazać, z czego się dane pieniądze, jeżeli coś chcemy zwiększyć, jakieś nakłady na cokolwiek innego, to z czegoś trzeba to po prostu odjąć, tak? I tutaj zawsze wszystkie kluby, wszyscy radni, łącznie myślę też ze mną, wszyscy są jakby w cudzysłowie cwani, ale na końcu trzeba powiedzieć tak naprawdę, komu zabierasz, tak? Dajesz temu, to komu zabierasz, czy bierzesz kredyt, czy zadłużasz więcej miasto. I tu wtedy radni troszeczkę inaczej już podchodzą do tematu, bo muszą się zmierzyć z tą knigą, która ma tam 1000 może stron, może przesadziłem, ale może mieć te kilkaset stron, budżet miasta, który trzeba po prostu wskazać miejsce, z którego zabierasz i w które dajesz. I to jest największy problem. Także ja myślę, że najprawdopodobniej skończy się na tym, że się dogadamy jako wszystkie kluby i zagłosujemy za tym budżetem i tego sobie życzę i miastu też.
O to o zabieraniu od razu porozmawiamy w takim razie. W czasie najbliższej sesji są zaplanowane uchwały, w których mówi się wprost, że mieszkańcom będzie, no nie powiem zabrane, ale no w pewien sposób tak, będziemy płacić więcej za śmieci. Załóżmy, bo to dotyczy pewnie większej ilości mieszkańców, zwiększa się nam stawka do 22 zł za odbiór śmieci. No chyba, że ktoś w naszym bloku nie będzie płacił, wtedy zapłacimy 44 zł. No i to mnie bardzo panowie ciekawi, bo moja na przykład rodzina, moje gospodarstwo domowe ma 4 osoby, już prawie płacę prawie 100, jak ktoś w moim bloku nie będzie segregował, to będę płacił 160 zł. A dodatkowo już w łączniku zielonogórskim, który sobie dostałem do skrzynki pocztowej, już słyszę, że będzie moja strefa, gdzie mieszkam. Mówię hipotetycznie, tak, jeżeli jakiś mieszkaniec mieszkałby w tej strefie, ja akurat mieszkam, więc jeszcze dostanę, dosolą mi, jak to mówią niektórzy mieszkańcy, 400 zł za kartę mieszkańca, żebym mógł sobie parkować auto. No chyba, że będę miał dwa i dużą rodzinę, to wtedy będę płacił jeszcze 400. Nie mogę mieć dwóch kart. Nie mogę mieć dwóch kart mieszkańca. Mogę mieć dwie karty
mieszkańca.
Można,
ale zapłacić za to dużo więcej.
Zapłacę wtedy dużo więcej. Panowie, podwyżki za parkingi, za śmieci. Pytam jeszcze od razu zawczasu, bo może jeszcze nas panowie czymś zaskoczycie w przyszłym roku, czy na przykład zapłacimy więcej za bilety miejskiej komunikacji, czy może za wodę. Proszę o wyjaśnienia, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, oczywiście podwyżki prądu, bo dzisiaj jak o 15 chyba jest konferencja.
Ale prąd tego miasta nie dotyczy.
Dotyczy, no,
przetarg jest. Przetarg jest tak naprawdę, jest oświetlenie miasta,
miasta
i,
tak.
Wszystko, i wszystkie inne
elementy. Ale mieszkańców pośrednio.
Wszystkich dotyczy. Szanowni Państwo, no, podwyżki są nieuniknione i tutaj możemy dyskutować przede wszystkim przepisy, które zmieniły się w sposób jasny, określają w tej chwili, że musimy segregować. Musimy się nauczyć tej segregacji, bo w chwili obecnej w dużych budynkach wielorodzinnych ta segregacja odbywała się na zasadzie wrzucania wszystkiego do sypu i tak naprawdę część, to była tak zwana segregacja i deklaracja, że oni segregują. W chwili obecnej powiem, ja miałem tą okazję, studiowałem w Niemczech i to był element podstawowy. Tam sąsiad na sąsiada donosił, że nie segreguje śmieci. To już było tam lat kilkadziesiąt temu, bo studiowałem prawie 27 lat temu, ale wtedy to już funkcjonowało. I to jest kwestia w tej chwili jakby podejścia bardzo racjonalnego do tego, że my naprawdę jesteśmy zasypywani śmieciami. Rok do roku wzrost zbieranych odpadów jest około 20%, więc tu jeżeli pójdziemy w sposób taki geometryczny, to za jakiś czas tych śmieci będziemy produkować bardzo dużą ilość. Dlatego musimy, ja myślę, że to jest kwestia i Unii Europejskiej, która nakazała nam segregację i my tą segregację będziemy prowadzić, ale to kosztuje. To tak naprawdę nie jest sytuacja taka, że my możemy wyrzucić to nie wiadomo gdzie. W tej chwili zamykać musimy w tym roku jedną z kawern, w których zbieramy te śmieci. Musimy przekazać pieniądze na rekultywację. Tak naprawdę to, co już dzisiaj zostało tu powiedziane, musimy zmienić system sortowania i będziemy pozyskiwać na to środki finansowe. Ale to wszystko kosztuje. Kosztują również pracownicy, którzy tak naprawdę codziennie przyjeżdżają, zabierają te odpady, bo oni również chcą godnie zarabiać. Dobrze. I to jest jakby kwestia związana z tym.
Proszę powiedzieć, czy miasto ma jakiś pomysł na to, żebyśmy my w nieskończoność nie podnosili opłat za śmieci? Bo myślę, że to interesuje nas wszystkich. wszystkich. Czy my będziemy w takim razie co roku mieli podwyżkę śmieci?
Szanowni Państwo, jak mówiliśmy tutaj o podwyżce wody, kiedyś została zawarta taka niepisana decyzja o tym, że co roku podwyższamy koszt wody o 5%. I to jest, to funkcjonuje, ponieważ tak naprawdę wszystkie czynniki, które są związane z produkcją wody, zwiększają się. I ta woda też najprawdopodobniej będzie ruchoma. Ale jeżeli chodzi o odpady, to jest drastyczne ze względu na zmiany legislacyjne. To nie jest sytuacja, którą my byśmy chcieli i do której byśmy dążyli, ale tak patrząc z punktu widzenia wzrostu kosztów energii o 43%, bo tak rok do roku wyszło, że 43% wzrosły koszty energii, wzrosły koszty funkcjonowania, jak również opłaty środowiskowej. To są elementy składowe, które w całym bilansie dają nam średni koszt śmieci. A tak jak to zapowiedziałem, 20% produkujemy więcej. A powiem, w czym jesteśmy rekordzistą, bo rekordzistą jesteśmy w śmieciach tych gabarytowych. Żyje nam się lepiej i wyrzucamy stare wersalki, stare meble, bo wzrost w ciągu roku nastąpił o 102%. 102% więcej tych mebli wielkogabarytowych zostało wyrzuconych. One są trudne w takim recyklingu, bo je trzeba bardzo dokładnie rozbierać i to są jakby koszty dodatkowe, więc mówię, nam się żyje lepiej. Tych opakowań, jak Państwo widzą, wchodząc do każdego marketu, jest wiele. Kupujecie Państwo pendrive'a, który ma karton wielkości 20 na 30 centymetrów i to jest jakby element, który się pojawia. Jeżeli będziemy szanować tą ziemię, czyli będziemy o nią dbać, no to na pewno będziemy produkować mniej tych odpadów. Jednym elementem pozytywnym jest to, że w tej chwili chcemy wprowadzić w nowych opłatach likwidację opłaty za biodegradowalne odpady, czyli to są trawę, resztki pożywienia. I jeżeli ktoś zadeklaruje, że stworzy swój kompostownik, to będzie mógł zaoszczędzić 5 zł na gospodarstwie domowym. Jeżeli to jest czteroosobowa rodzina, to jest to 20 zł. W ciągu roku daje to 240 zł mniejszej opłaty za odpady. I będzie to powodowało, to samo będziemy chcieli wprowadzić chociażby związane z wodą, jeżeli ktoś będzie zbierał deszczówkę i wykorzystywał tą deszczówkę ponownie.
Więcej o tym pewnie na sesji, bo tych wątków się tu zbiera. Panowie, trudno, zostało tak mało czasu, macie panowie po minucie, żeby się ustosunkować do tego, co w planach. Filip Gryko, podwyżki.
Ja bym pokrótce jakby oddzielił jedne podwyżki od drugich podwyżek. Jeżeli chodzi o strefę, to bardziej to nie chodzi nam o pieniądze, bo na to nie liczymy, tylko chodzi o rotację, o to, żeby zwiększyć rotację w Śródmieściu i do tego dojdziemy, będziemy rozmawiali choćby o tej ulicy, gdzie pan redaktor mieszka i dyskusję rozpoczynamy, zbieramy jako klub radnych i też myślę wszystkie kluby opinie mieszkańców. I będziemy chcieli z klubami dojść do porozumienia, żebyśmy też wypracowali pewne rozwiązania. Rozwiązania, które pomogą nam w tym, nie żeby więcej miasto do tego zarabiało, tylko żeby samochody troszkę w Śródmieściu rotowały, żeby ktoś nie zostawiał na 8 godzin samochodu czy 10, płacił, nie wiem, tam 10 zł czy ileś i stał przez cały dzień, a drugi nie może znaleźć miejsca, krąży, wypala paliwo i generuje dodatkowy ruch. To jest jeden temat. Oddzielimy to właśnie od tematu drugiego, które są podwyżki, co pan prezydent powiedział, kwestie śmieci, ale w śmieciach powiedziałbym dwie rzeczy. Jedno to jest brak segregacji, a drugie to jest nieoficjalne, nieprawdziwe zgłaszanie przez mieszkańców ilości osób. I tu będziemy musieli przejść taką prawdziwą gehennę jak inne miasta, w tym, że pan redaktor mieszka w czwórkę, pan zgłosi, że cztery osoby pana mieszkają, a sąsiad wynajmuje, nie wiem, choćby robotnikom z Ukrainy i mieszka u niego 12 osób. I oni generują tyle śmieci, co dwie pana albo trzy pana rodziny. I w tym jest cały problem, między innymi. Także do tego jeszcze dojdziemy i to będzie osobna jakby dyskusja, bo trzeba to jakby usprawnić. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie jest takie proste, nie jest łatwe, nie można do każdego wejść do mieszkania, ale będziemy starali się szukać rozwiązań, żeby to uszczelnić, jeżeli chodzi o zbieranie odpadów.
Marcin Papierowski, Koalicja Obywatelska.
Może go to wrócę, że żaden podatek wyższy przedsiębiorców nie ułatwia prowadzenia działalności gospodarczej. Tak jest i tak będzie. Nic nie dostajemy za darmo jako przedsiębiorcy, tylko wyższe ZUS-y i wyższe podatki. I to negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Kwestia śmieci, no tutaj musimy do czynienia spełnić wskaźniki, jeśli chodzi o sortowanie tych śmieci i recykling, tak? I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, musimy przewidzieć poważne inwestycje, jeśli chodzi o sortownię na składowisku odpadów. Bo...
Czyli to nie od nas, od mieszkańców ma zależeć?
Te opłaty są, jakby powiedzieć, konsekwencją tych zmian, tych dyrektyw europejskich, ale też kwestia reakcji samorządu i miasta, bo tu musimy podjąć decyzję, albo idziemy w te sortownie odpadów, składowisko odpadów, potworne opłaty środowiskowe za składowanie tych śmieci. Mam ostatni sektor na składowanie, w zasadzie tak 8-10 lat i musimy budować nowe składowisko odpadów, albo idźmy i szukajmy rozwiązań, jeśli chodzi o spalanie odpadów, czyli termiczne przetwarzanie odpadów. To jest coś jak elektrociepłownie. Wiele samorządów z tego próbuje korzystać, dofinansowania europejskie, z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. To więc ja bym tutaj, jakby mógł podjąć energetyce szukałbym tego rozwiązania właśnie konstruktywnego, bo spalarnie dostarczają nam ciepło i energię dodatkowo, tak? I tak te śmieci musimy się pozbyć, tak płacimy za wywóz i spalanie tych śmieci w innych lokalizacjach.
Piotr Barczak.
Już dużo było powiedziane, więc ja oczywiście zwrócę jeszcze na dwa trudne tematy, choćby tu w Zielonej Górze, gdzie bardzo często jedni drugim sobie podrzucamy te śmieci, bo często mieszkańcy bloków wielorodzinnych skarżą się, że mieszkańcy z domków jednorodzinnych im podrzucają, albo odwrotnie, ci tamtym podrzucają, ci tamtym. Ja myślę, że tu jest kwestia z jednej strony świadomości i odpowiedzialności, z drugiej strony płacić powinien ten, kto wytwarza te śmieci. Jeżeli jest ono wytwarzane, te śmieci w gospodarstwie domowym, no to jest kwestia ilości, wielkości. Czy to będą wielorodzinne gospodarstwa domowe, czy jednorodzinne. I druga rzecz, a to już myślę, że jest kwestia ustawowa, mniej nasza samorządowa, to jest kwestia odpowiedzialności za wytwarzanie właśnie tych odpadów. To znaczy producent też danych opakowań, danych odpadów powinien mieć swój udział w jakby koszcie później
utylizacji
tego odpadu.
No ale to już zmiana systemowa w całym kraju.
Dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie źródeł, to między innymi właśnie bodajże 10 grudnia była podpisana umowa z naszą spółką w tej chwili miejską o dofinansowaniu między innymi właśnie z rozbudowy miejsca segregacji odpadów, gdzie bodajże inwestycja jest około 3 milionów, 1,5 milionów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A zatem te środki także i inne rządowe środki warszawskie wpływają do naszego budżetu miasta, także i z innych źródeł. Ja myślę, że to oczywiście trudności, te podwyżki nigdy nie są miłe, przyjemne, natomiast ważne jest to, żeby rozważać, na ile raz mieszkańcy są w stanie je unieść, a na ile one są konieczne i potrzebne. I to dotyczy oczywiście zarówno tych podwyżek, jak mówiliśmy wcześniej o podatku nieruchomości, teraz od śmieci, czyli tak zwanych odpadów. Natomiast rzeczywiście tutaj osobną rzeczą, o którą pan redaktor jakby zahaczył też, czyli kwestia strefy płatnego parkowania, przy czym ta uchwała nie będzie jeszcze procedowana w grudniu. Według mojej informacji pan prezydent zaproponował, abyśmy nią się zajmowali po konsultacjach, czyli pewnie najwcześniej w styczniu, a zobaczymy tak naprawdę kiedy. W związku z tym oczywiście ja też zachęcam państwa do tego, żeby się zapoznali, szczególnie, że przy strefie dotyczy ona bardziej, celem jest rotacja, a nie wpływy do budżetu miasta. Ale jak usprawnić tą rotację w centrum miasta, tak aby ono nie było aż tak z miejscami postojowymi zakorkowane.
Czas naszej audycji.
Jesteśmy oczywiście otwarci na rozmowy, po to jest ten czas konsultacji.
Czas naszej audycji jest z gumy, więc zapraszam państwa więcej do relacji z sesji Rady Miasta już najbliższy piątek, na naszej antenie również. Państwa przepraszam za przedłużenie trochę naszego czasu, ale już wracamy do programu. Moim państwa gośćmi w programie byli dzisiaj pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Filip Gryko, przewodniczący Klubu Radnych Zielona Razem.
Dziękuję bardzo.
Oraz Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.